Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.
Witamy wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium i Bok Radia bardzo gorąco i serdecznie. Rozpoczynamy pierwsze wakacyjne wydanie ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty w roku 2022. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz ABW Marek Żelkowski. Halo, halo, Bydgoszcz.
Dzień dobry, wieczór Państwu. Te audycje wakacyjne mają jedną zasadniczą zaletę, przynajmniej dla niektórych, mianowicie taką, że jest mniej ględzenia Żelkowskiego. No, nie mogę Państwu, przynajmniej dzisiaj, nie mogę Państwa zapewnić, że to ględzenie będzie w ilościach homeopatycznych. Na razie jeszcze nie, może w następnych odcinkach. Ale dzisiaj jeszcze o kilku rzeczach chciałbym powiedzieć. Tym bardziej, że opowiadania, które dzisiaj Państwu usłyszycie, to są opowiadania z konkursu Rubieże Rzeczywistości. Czwartego już konkursu, no i pewno jesienią czwarty tom tejże antologii. Ci wszyscy, którzy śledzą konkurs, wiedzą, że laureatami zostało, no właśnie, ilości autorów nie pamiętam. Wiem, że jest 50 opowiadań i tych 50 opowiadań będzie zawartych w tomie. Ja mam tę niewątpliwą przyjemność, że czytam w tej chwili te opowiadania po raz drugi. Pierwszy raz czytaliśmy je zbiorowo, to znaczy każdy czytał z członków redakcji, z członków jury i wybieraliśmy te, które się miały zaklasyfikować. I ja w tej powodzi tekstów, które były, no to gdzieś oczywiście wybieraliśmy, ale nie wszystkie teksty zapamiętałem. Teraz czytam i sam jestem zdziwiony, jak dobre teksty wybraliśmy. To żart oczywiście, nie jestem zdziwiony, ale wiecie Państwo, odnoszę wrażenie, że te 50 opowiadań w czwartym konkursie, no, trzyma poziom. Poziom tegorocznego konkursu jest moim zdaniem bardzo wysoki. Ja po raz kolejny już teraz w takim czytaniu przedredakcyjnym, to znaczy ja szukam w tych opowiadaniach, w tej chwili moje zadanie polega na tym, żeby szukać w nich dziury w całym. To znaczy, gdzie są jakieś mielizny narracyjne, fabularne, to tam ja się doczepiam. I proszę Państwa, przeczytałem w tej chwili mniej więcej 1/3 tekstów przed skierowaniem ich do rasowego redaktora, który tam już będzie grzewał w tych tekstach, wycinał, kreślił, poprawiał. Ja na razie przed wysłaniem przeczytałem 1/3 tekstów i póki co, uwaga, będzie słowo brzydkie, przypierdziliłem się właściwie do jednego tekstu i to też nie do tego, bo tekst jest niezwykle mądry i niezwykle o niezwykle ważnych sprawach mówi. Tam po prostu pojawił się w tym tekście pewien problem z przekazaniem, z odpowiednim ułożeniem fabuły. Moim zdaniem problem zupełnie drugorzędny. To jest rzecz do naprawienia niejako w locie. Zresztą już z twórcą tego tekstu rozmawiałem. Okazało się, że nie ma problemu, że da się to zrobić, że jest wdzięczny i że w sumie chyba wyjdzie fajny taki mocny tekst, który poza tym, że będzie mówił o bardzo ważnych rzeczach, będzie jednocześnie doszlifowany tak czysto literacko. To tyle, jeśli mam mówić o konkursie. Pewno mógłbym mówić jeszcze długo o tym, że to naprawdę, już to powiedziałem, ale powiem jeszcze raz, bo przecież nigdy nie zaszkodzi. Mam takie wrażenie, że tegoroczny konkurs zebrał naprawdę świetne teksty. Tak jak powiedziałem, czytam to, sam jestem oczarowany, że tak nam dobrze poszło. To znaczy, tak naprawdę to dobrze poszło Państwu, tym wszystkim autorom, którzy brali udział w tym konkursie i którzy zostali nominowani do tego, żeby w czwartym tomie się znaleźć. Ja myślę, że zupełnie spokojnie możemy powiedzieć, że czwarty, ten, kto wszedł ze swoim opowiadaniem do czwartego tomu, może się czuć, no, że jest w takim elitarnym gronie. I to nie rzecz w tym, że jest tak mało, czy nie. Chodzi o to, że one są, powtórzę to po raz kolejny, na naprawdę dobrym poziomie. To tyle, jeśli chodzi o konkurs. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to ta seria wakacyjna znakomicie się do tego nadaje, żeby pytania w tak zwanym międzyczasie zgłaszać. Ja postaram się na pytania, które się pojawią, odpowiadać w trakcie tych wakacyjnych odcinków ABW. No więc czekam zatem na Państwa pytania. A teraz jeszcze taka refleksja natury bardziej ogólnej. Do dzisiejszej audycji wybrałem dwa opowiadania kobiet. W przyszłych odcinkach może to nie tylko będą jednak kobiety, będą również autorzy, ale dzisiaj autorki. Chciałem tak naprawdę powiedzieć, że przez całe wakacje będziecie Państwo słuchać wybranych opowiadań z tomu jeszcze nieistniejącego Rubieże Rzeczywistości 4 Antologia. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, dwie kobiety. I gdzieś tam pamiętacie Państwo w jednym z wydań, czy to Bibliotekarii, czy to ABW, już nie pamiętam, rozmawialiśmy z Wiktorem o tym, że za sukcesem każdego autora, każdego mężczyzny stoi jakaś kobieta. To taka wyświechtana prawda i w gruncie rzeczy, pomimo że mądra, to jednak głupia, bo to rozumowanie można odwrócić. Za sukcesem chociażby literackim każdej kobiety stoi też jakiś mężczyzna. No bo to jest tak, jak ktoś pisze, tworzy, no to jakieś rzeczy się nie dzieją. Nie wiem, nie gotują się obiady, nie, takie czysto życiowe. Ktoś musi wziąć na siebie te obowiązki, no które nie są wykonywane dlatego, że ktoś pisze. Nie żebym miał jakąkolwiek pretensję, to jest raczej wyraz hołdu dla tej drugiej strony za to, że jest na tyle cierpliwa, na tyle tolerancyjna i akceptująca, że potrafi tę autorkę czy tego autora znieść w swoim otoczeniu. Co więcej, jest go nawet w stanie chwilami nawet podziwiać. O czym ja do Państwa mówię? Bo ktoś powie, no dobra, Żelkowski, wyrabiasz, nie wiem, dniówkę, godzin jakąś tam, czy ilość minut, które masz wygadać, no bo to tak naprawdę prawda wyświechtana i dosyć banalna. No nie, to nie o to chodzi. Przypomniałem tę prawdę, żeby no, w jakiś sposób nawiązać do pierwszego z tych opowiadań autorstwa Hanny Leyer. To opowiadanie nosi tytuł Bogini nie gra w kości. I jak będziecie go Państwo słuchać, ono nie skojarzy się Państwu z tym, co przed chwilą powiedziałem, a może jeszcze z czymś innym, może nawet zupełnie z czymś innym, no to napiszcie Państwo, z czym się skojarzyło, bo być może możliwości interpretacji jest jeszcze więcej. Na pewno jest więcej, bo tych możliwości interpretacji zawsze jest dużo, ale ja radzę Państwu zwrócić uwagę na opowiadanie Bogini nie gra w kości. Ono jest króciutkie, liczy sobie w interpretacji Iweliosa a coś troszeczkę ponad 5 minut, ale wierzcie mi Państwo, warto te 5 minut poświęcić. Myślę, że wielu z Państwa zetknęło się z podobną sytuacją i tutaj strona medalu nie odgrywa roli. To może być w tym układzie, który opisała autorka Hanna Leyer. Ono zresztą zdarza się najczęściej w takim właśnie układzie. Może też być układ odwrócony, czyli kobieta, mężczyzna w odwrotnych rolach. To tak naprawdę nie ma znaczenia, ale ta sytuacja, ja znam przynajmniej dwie, jeśli nie trzy pary, w których podobny problem czy podobna sytuacja występuje, A zatem pani Hanna jest znakomitą podpatrywaczką rzeczywistości. To nie jest tak, że wymyśliła sobie coś. Nie, nie. To rzeczywiście funkcjonuje. Jakie są reperkusje tego? No to zupełnie inna sprawa, ale myślę, że warto się pochylić nad tym opowiadaniem, pomyśleć o nim dłużej niż te 5 minut, bo te 5 minut w wykonaniu Hanny Leyer to ma być raczej zapalnik do pewnej intelektualnej bomby, którą można odpalić w swojej głowie i pomyśleć nad tym, co się będzie działo. To ja już teraz się na chwilę przymknę, a Państwo słuchacie opowiadania Hanny Leyer, Bogini nie gra w kości.
Hanna Leyer, Bogini nie gra w kości. Ożywienia kwantowe wyznaczają geometrię dywanu na skutek zaburzeń w zlokalizowanej gaussowskiej funkcji falowej w nieskończonej studni potencjału. Pozwólcie, że zostawię Was na koniec z tą zapierającą dech w piersiach wizualizacją. John skończył wreszcie nagrywać kolejny odcinek. Założył ręce za głowę i przeciągnął się wygodnie na swoim ergonomicznym krześle. Dobra robota, niełatwa, ale było warto. Uwielbiam pracę youtubera. Poczuł, że należy mu się ziemne piwo. Wątpił jednak, żeby Greta kupiła jakiekolwiek podczas zakupów. Trudno, następnym razem pojedzie i sam coś wybierze. Uchylił lekko drzwi pracowni. Uderzył go kuszący zapach lasagne. Długo pracował. Greta zdążyła już wrócić z przedszkola i zrobić obiad. Z zadowoleniem poczłapał na dół. Gotowała znakomicie. Rozejrzał się po kuchni i stwierdził, że żony nie ma. Usłyszał płacz i zrozumiał, że pewnie poszła przewinąć małą. Usiadł i sięgnął po prostokątną brytwannę. Wrzasnął. No tak. Była gorąca. Następny się drze. Usłyszał głos Grety, która właśnie wróciła do kuchni. Skończyłem, kochanie. Oznajmił z zadowoleniem. Kolejny odcinek będzie o interpretacji kopenhaskiej. Chcę to przerobić, zanim zacznę nagrywać teorię wielościanu. Kochanie, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spojrzał na Gretę badawczo. Wydawała się nieobecna i jakby niezadowolona. Dlaczego? Niepotrzebnie znowu zaczął temat swojej pracy. Przecież i tak nie mogła za wiele z tego zrozumieć. Rozmyślał tak o tym, gdy nagle zauważył charakterystyczny wyraz jej twarzy. Coś się stało? Zapytał, nakładając sobie duży kawałek lasagne. Nie, kochanie, odparła z przekąsem Greta. Nic się nie dzieje, dodała z naciskiem. Aha, zapadła chwila ciszy, po której John zaproponował pojednawczo: wytłumaczę ci to wszystko, jeśli chcesz. Co mi wytłumaczysz? Fizykę. Na twarzy Johna rozlał się wyrozumiały uśmiech. Nie, dziękuję. Szkoda, pomyślał z żalem. Brakowało mu rozmówcy, z którym mógłby dzielić intelektualne zainteresowania. Mimo wszystko jednak nie zamieszkali razem ze względu na jednakowe hobby. Tak to już jest, że mężczyźni rzadko znajdują wspólny język z kobietami. Najważniejsze, że Greta była prześliczna, urocza i miała dobre serce. Greta wyrwała go z rozmyślań, niemal rozbijając talerz z jedzeniem o blat stołu. Dlaczego ty nic nie robisz? O co ci chodzi? Zapytał zdumiony. Przecież pracowałem dzisiaj prawie od rana. Ja od rana byłem w pracy, a później w kolejnej, w domu, masz pojęcie? Nie jestem w stanie zajmować się gotowaniem, praniem, sprzątaniem, pędem i położeniem Emilki spać jednocześnie. Ależ radzisz sobie świetnie, uznał z przekonaniem. Ja nie dałbym rady. Kobiety mają większą podzielność uwagi. Tobie chyba się wydaje, że jak nie patrzysz, to potrafię się rozdwoić i dopiero kiedy zwracasz na mnie uwagę, zajmuję się tylko jedną rzeczą. No coś ty, skarbie, wiem przecież, że nie można być w dwóch miejscach naraz. Jak myślę o tym, że ledwo daję radę, chociaż wkładam w ten dom każdą cząstkę siebie, to ogarnia mnie fala złości. Ależ myszko, wytrzymaj jeszcze trochę. Jak rozkręcę kanał, to będziemy mogli zatrudnić kogoś do pomocy. Och, zamknij się i licz. Wiesz, ile kosztuje w sumie moja praca? Wiesz, ile musiałbyś zapłacić za opiekunkę, kucharkę i sprzątaczkę? Daj spokój, nie stać cię na tyle służących. Przecież nie jesteś moją służącą, tylko żoną, moją małą boginką. Skarbie, to twój dom. Czuję się, jakbym wychodząc za ciebie za mąż kupiła kota w pudełku. Chyba w worku. Zbyła tę uwagę milczeniem. Chodzi o to, że miałeś przy mnie być, a po prostu cię nie ma. Ależ jestem, myszko. Jestem przecież. Pracuję, zarabiam, trochę cierpliwości i będę zarabiał więcej. Cierpliwości! Prychnęła. Myślisz, że mam energię, żeby to wszystko znosić? Myszko, teraz jest ciężko. Po ciąży targają jeszcze tobą emocje.
Emocje! Jestem dla ciebie taka przewidywalna? Sądzisz, że jestem na tyle zdeterminowana, żeby być z tobą, że nie mogę się sama wybić?
Johna zamurowało. Nie poznawał swojej żony. Naprawdę zaczęła już przesadzać. Uspokój się. Zachowujesz się nielogicznie. Spróbował przemówić jej do rozumu. Nagle rozległ się płacz Emilki. Greta przez chwilę wpatrywała się w niego z wściekłością. Wreszcie wstała i wyszła. John westchnął, po czym z zakłopotaniem przełknął ostatni kęs obiadu. Musiał przyznać sam przed sobą, że może i znał się na fizyce, ale kobiety to dla niego czarna magia.
No tak, to macie państwo materiał do przemyślenia, ale żeby nie było tak łatwo, no to ja państwu jeszcze materiał dorzucę. Tym razem opowiadanie nieco dłuższe. I takie opowiadanie, które trzeba sobie dobrze przemyśleć. Ja to opowiadanie czytałem, a potem słuchałem. Czytałem chyba, nie liczę tego momentu, kiedy czytałem jako opowiadanie konkursowe. Teraz, przed audycją, czytałem je dwa razy, a później jeszcze słuchałem. I wierzcie mi państwo, to jest tekst, zaraz powiem jaki, to jest tekst, który trzeba mocno przemyśleć. Trzeba się w niego wgryźć, bo on działa na nas na kilku poziomach. No tak jak w literaturze, normalna sprawa, żadnej specjalnej tajemnicy nie odkrywam przed państwem, ale tu to bardzo dobrze widać, bo to można traktować to. To może powiedzmy w końcu co. To jest opowiadanie Olgi Bartnik, Kokeshi. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam ten tytuł. Kokeshi, co to jest Kokeshi, to się państwo dowiecie z opowiadania, ale jak dobrniecie państwo do końca i nie poczujecie takiego dreszczu, to słuchajcie państwo koniecznie tego opowiadania po raz drugi, a może po raz trzeci. Autorka ma coś takiego, co budzi na przykład moją zazdrość. Potrafi pewne rzeczy syntetyzować, potrafi tak zaczarować te słowa, te zdania, które do państwa docierają, że tworzy się coś jeszcze, jakaś metaopowieść. I ja wiem, że niektórzy nasi słuchacze nienawidzą, jak ja zaczynam mówić o metaopowieści albo jakichś takich terminów używać, które właściwie sami ci słuchacze nie wiedzą, czy coś znaczą, więc może powiem to troszeczkę inaczej. Wydaje się, że to jest taka prosta opowiastka z życia pewnej kobiety. Ona coś tam przeżywa, troszkę tak jak podróż bohatera, wyrusza w podróż, a później wraca do miejsca, w którym tę podróż zaczęła. Tak najogólniej to potraktujmy, treść, którą państwo za chwilę poznacie. Ale kiedy się człowiek, tak jak już powiedziałem, nieco dokładniej temu przyjrzy, to okazuje się, że zgodnie zresztą z tymi zaleceniami Campbella, to tylko pozornie ta kobieta, ten człowiek, wraca do miejsca wyjścia. Ono już nie jest takie samo. Ten człowiek już też nie jest taki sam. Bo to, wiecie państwo, tak jak kiedyś mówiłem, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ze starożytności wiemy, że nie. Ale filozofowie w pewnym momencie zapytali, ale czy można raz wejść do tej samej rzeki? I pytanie jak pytanie, ale odpowiedź wcale nie jest oczywista, bo kiedy wchodzimy do rzeki, to ona przez cały czas się zmienia. Opływając nasze nogi, nasze ciało, ona cały czas jest w ruchu. Ona nie jest taka sama. To niby jest ta sama rzeka, ale nie jest. W zależności od tego, jak podejdziemy do tematu, no to taką dostaniemy odpowiedź. I ja myślę, że wsłuchując się w opowiadanie Olgi Bartnik, Kokeshi, pamiętajcie Państwo o tym. Już mówiąc o tym, że opowiadanie dotyczy miejsca, które dla Europejczyka jest obce kulturowo, ale może przez to bardziej fascynujące, niezwykłe, takie poruszające, te zwyczaje, ale też pewna nałożona na te zwyczaje pewna nowoczesność. To, co dzieje się, no może nie tu, ale teraz, tam dzieje się teraz. Pewne nowe zwyczaje, a może wcale nie nowe, może raczej uwspółcześnione, niejako dostosowane do naszych czasów zwyczaje, które zawsze tam były. To zderzenie, ta obserwacja z punktu widzenia naszego kręgu kulturowego jest oczywiście poruszająca, ale ja bym się na tym nie skupiał. Owszem, inna kultura, inne zwyczaje, ale to, co się pojawia na finale, to, co zostaje z tego opowiadania, to jest naprawdę niezwykłe i wiecie Państwo, no Państwo jesteście przed lekturą, czy w każdym razie przed wysłuchaniem i w jakiś sposób Państwu, to ja wiem, to proste sformułowanie, ale go użyję, w jakiś sposób Państwu zazdroszczę. Ja już to opowiadanie znam i mam dużą satysfakcję. Państwo go nie znacie, więc wielka przygoda przed Państwem. No cóż, to ja już teraz się będę wyłączał. Słuchajcie Państwo opowiadania, a jeszcze na chwileczkę włączę się na koniec audycji.
Olga Bartnik, Kokeshi. Pierwsze kroki z hali przelotów skierowali do wąskiego biura obsługi klienta znajdującego się między kantorem walut a kioskiem. Rusz się, taksówka czeka, rzucił mężczyzna, nie zwróciwszy twarzy do drepczącej za nim kobiety. Maja przyspieszyła, drobiąc kroki. Chłonęła dźwięki rozchodzące się w metalowo-szklanej puszce lotniska. Zadarła głowę i wpadła na kobietę, która prowadziła trojaczki na smyczy jak domowe zwierzątka. Przeprosiła, automatycznie złożywszy ręce w geście, który na zachodzie można dostrzec tylko w kościołach. Tu należał do elementarnych cząstek kultury. Usłużny szacunek należny drugiemu. Odszukała wzrokiem plecy mężczyzny, któremu zaginęła walizka. Nie lubił czekać, nie znał japońskiego. Jak się okazało, czuł się niezręcznie w podróży. Grunt, że ona, absolwentka japonistyki, była mu potrzebna. Położyła rękę na jego ramieniu. Poznali się pół roku wcześniej. Zwyczajnie. Przyszła na rozmowę kwalifikacyjną do firmy, w której był wspólnikiem. Modna branża aplikacji analitycznych dla biznesu. Oferowano kilkunastogodzinny dzień pracy, podróże służbowe i udział w zyskach firmy. Wymagano dyspozycyjności, lojalności, tajemnicy służbowej zagwarantowanej aneksem do umowy o pracę. Doceniono jej harmonijną prezencję w takim stopniu, jak biegła znajomość 5 języków obcych. Dla niej stanowiły tylko ustawienia podstawowe do kariery. Pokonała 32 konkurentki i jeszcze tego samego dnia oglądała przestronne mieszkanie, które wynajęła w centrum miasta, blisko biura. Wieczorem pozwoliła sobie na sushi z kieliszkiem białego wina. Żegnaj świecie obrosły skorupą starych przekonań. Gruba kreska, czysta kartka, pani nowego stworzenia. Taksówka wiozła ich do hotelu. Obejrzała się za parą posążków rozmiaru człowieka usadowionych na lotnisku w Misawa. Koniecznie musi doczytać, co oznaczają. Co za prowincja, mruknął mężczyzna, niezadowolony z faktu, że firma kontrahenta nie mieści się w Tokio. Przyzwoity hotel i seks ukoiły rozczarowanie. Później poszło. Podpisali kontrakt na wyłączną sprzedaż aplikacji japońskiej firmy w Europie. Wracam do kraju. Chcą, żebyś została. Zapewnią ci pracę i mieszkanie. Spodobałaś się. Oznajmił jej szef, gdy wracali taksówką do hotelu. Ale dopilnujesz udzielonych gwarancji, a może wypracujesz coś dla siebie. Dasz sobie radę. Dorzucił z wykrzywionym kącikiem ust. Czujesz się tu przecież jak ryba w wodzie. Nic nie dodała. Coś ukuło ją w okolicy serca. Zdradliwa łza zakręciła się w oku. Odwróciła twarz, by nie dostrzegł. Połknęła tęsknotę. Nie zrywali przecież kontaktu. Nadal była pracownikiem firmy. Wytyczała swoją ścieżkę. Przerywana linia. Gładka kartka. Spełnione marzenie. Zamieszkała w kraju Sakury. Pracowała 14 godzin na dobę. Relacje zawodowe i służbowe stanowiły złożoną strukturę naczyń połączonych. Powodzenie jednych gwarantowało szczęście w drugich. Zachwycało ją, że ludzie wszędzie szukają piękna. Od hanami, święta wiśni japońskiej, poprzez kinematografię, literaturę, gry, sztukę, po kobiety. Mężczyźni nie ukrywają romansów. Moralność stoi tu na straży pragmatyzmu życia, nie odwrotnie. Kariera stała otworem przed Europejką bez zahamowań. Jej odmienność magnetyzowała. Nie brakło przewodników na drodze poznania. Ona rzuciła się w głąb orientalnej kultury i więzi, w których trwałość uwierzyła jak w obietnicę. Zakochała się w rytuałach, gestach, którym można przypisać czas, miejsce, znaczenie. Z nich utkana była codzienność, z ich multiplikacji nieskończoność. Jak lekko przychodziło tu wyobrazić sobie kształt wieczności. W innych kulturach szukamy tego, czego nie rozpoznajemy już we własnej. Pragniemy doświadczać wspólnoty i sensu, przyszłości, która nie zasadza się na słowach bez treści. Ani z powtarzania wzorów bez zrozumienia dlaczego i jak powstały. Rodzi się z wiary w znaczenie codziennych, powtarzalnych czynności, z przylgnięcia do całości, z nadzieją, że nas obejmie tajemnicą i ocali. Dopiero teraz docierał do niej intuicyjny wybór, którego dokonała, wybierając studia. Po co spędziła lata na studiowaniu orientalnych języka i kultury? Odpowiedzi nie wyczerpywała biegłość w komunikacji z japońskimi kontrahentami. Pragnęła tu być, zanurzyć się w żywej tkance kultury, którą znała z książek i kina. A może chodziło o coś jeszcze? O coś elementarnego, do czego braku nie chcemy się przyznać, bo to boli. Rozmyślała o tym podczas wieczornych, pieszych wędrówek. Niezdolni do cierpienia, poświęcenia się uniwersalnej idei, skrycie podziwiamy ludzi, którzy gotowi są umrzeć za swoje przekonanie gdzieś po drugiej stronie globu. Żarłoczni ustawilibyśmy lustra, kamery i śledzili każdy ich ruch, by tylko uchwycić, zrozumieć, opisać cząstki elementarne pchające ich do budowania połączeń, widzialnych struktur, obok których przechodzimy z lękliwym milczeniem. Nie znajdujemy ukojenia w tropieniu i odkrywaniu skarbów własnej kultury, prostych jak matematyczne równanie, inicją wykaligrafowanym w starej księdze czy chrzest. Nad zwłokami naszych przodków doświadczamy obcości. Nie umiemy opisać siebie ich językiem. Dlatego szukamy cząstek elementarnych człowieczeństwa ponad czasem i przestrzenią. Coś było nie tak ze światem, w którym wyrosła i zupełnie bez żalu opuściła. To tu było jej dziś i jutro. Japonia miała do zaoferowania własną metaopowieść. Składały się na nią historie izolacji, wojen samurajów, rytuały jak seppuku, który ocalał honor zhańbionego. Język dźwięczący niezliczonymi dialektami. Ta kultura, tak jak zachodnia, wypracowała swoje definicje prawdy, dobra, piękna. Zaproszono Maję do jednej ze szkół dla gejsz, które przeżywają renesans. Wycofano perwersyjne praktyki łamania i krępowania jedwabiem palców stóp, by je ukształtować na podobieństwo kwiatów lotosu. Kandydatki na gejsze przechodzą długą ścieżkę edukacji i dyscypliny, by zasiąść w gronie jednych z najbardziej tajemniczych istot świata. Piękno rodzi się w bólu, a więzi wewnątrz rytuałów, myślała Maja. Kultura zaczyna się od jedzenia, mawiają Japończycy, których kuchnia należy do najzdrowszych na świecie. Co region, wyspa to lokalna odmiana, na której straży stoją mistrzowie i mistrzynie ceremonii. Posiłki przygotowuje się z pieczołowitością, serwuje według należytej hierarchii. Po wspólnym posiłku mężczyźni nikną w salonie, piją sake, ryżowe whisky, palą cygara. Dyskutują o polityce, pracy, podbojach łóżkowych. Kobiety zbierają się na patio. Chichoczą jak dziewczynki, szepczą o awansach mężów, dzieciach. Kiwają się nad glinianymi i porcelanowymi czarkami, żeliwnymi dzbanuszkami utrzymującymi idealną temperaturę wody. Obserwowała je żarłocznie. Jedne, statyczne, jakby drewniane, osłonięte ubraniem, makijażem, jak zbroją. Inne, ruchliwe, barwne jak łąka. Przywodziły na myśl kokeshi, nieruchome, bezwolne. Czy to obraz kobiety zamknięto w lalce, czy to drewniana forma kształtuje świadomość ludzi? Pytała siebie. Kobieta z przedmiotu, obiektu piękna, parła ku podmiotowości. I figurki ewoluowały. Obłe kawałki drewna ze statycznych zmieniały się w kiwony. Ilu potrzeba jeszcze pokoleń, zanim przyprawią im kończyny? Ile, żeby mogły iść, myślała, by już po chwili pytać siebie, czy nieograniczona wolność daje szczęście. Dźwięk dzwonka otwiera czas rytualnego parzenia zielonej herbaty matcha. Przeglądała się mu przedtem wiele razy, ale nigdy nie brała udziału. Mistrzynią ceremonii jest dziś żona szefa. Kobiety kucają wokoło w przepisowych pozycjach. Kontemplują ruchy gospodyni. Słychać deszcz, szelest kimona kobiety, dźwięczną modlitwę naczyń. Maja czuje się nieswojo, nie na miejscu. Jakby nie umiała uporać się z ciszą. Ucieka wzrokiem do widoku za oknem. Powraca. Gospodyni patrzy Mai w oczy swoimi, jak czarne korale w oprawie porcelanowych zmarszczek. Intensywne spojrzenie mówi: ja wiem, przede mną nic nie ukryjesz. Kobieta z kinięciem zaprasza Maję do zajęcia miejsca na macie. Rozkłada czarki. Obmywa, obracając trzykrotnie w odpowiednim kierunku. Wylewa wodę do miseczki, wyciera naczynie idealnie złożoną ściereczką. Wsypuje do niego herbaciany proszek, zalewa gorącą wodą. Umacza miotełkę w czarce, obraca ją w powietrzu, po czym szybkim, oszczędnym ruchem pędzluje wywar, aż się spieni. Ruchy ma wystudiowane, miękkie. Nadgarstki gną się jak w tańcu, gdy sięga po przedmioty i odkłada je. Z salonu dobiegają śmiechy mężczyzn. Kobiety nic nie wybija z aury spokoju. W skupieniu powtarza czynności, świadoma każdego gestu i faktu, że jest obserwowana. Kosmyk jej włosów tańczy jak zerwana cięciwa łuku. Nie poprawia go, wcielona w rytuał jak główną rolę w teatrze pantomimy. Pomieszczenie, w którym odbywa się ceremonia, według tradycji było strefą pokoju i zaufania. Samurajowie odkładali broń przed wejściem. Gospodyni ociera naczynko, obraca je, stawia przed Mają. Kolejność spożycia wyznacza hierarchia. Pierwszy pije najstarszy członek rodziny lub najznaczniejszy gość. Maja słyszy szept kobiet. Nie rozgląda się, tylko ujmuje miseczkę. Wypija wywar, który pozostawia w jej ustach cierpko-słodkawy smak. Gnie się jak trzcina pod naporem wiatru w głębokim ukłonie. Teraz ryt powtórzy się, aż ostatni gość i domownik napije się herbaty. Kobieta wskazuje Mai miejsce obok siebie. Kolejno dotyka sprzętów, wymawia ich nazwy. Demonstruje, jak odmierzać herbaciany pyłek, zalewać wodą, mieszać, przelewać wywar z jednej czarki w drugą. Skinieniem głowy aprobuje każdą powtórzoną przez dziewczynę czynność. Najtrudniej pędzlować. Płyn rozlewa się na matę. Gospodyni podaje ściereczkę i nowe naczynie. Zatrzymuje się, po czym nakrywa dłonie Mai swoimi. Ręce i ramiona dziewczyny poddają się rytmowi ruchów kobiety. Ze sztywnych, ostrych stają się okrężne, powolne, gibkie. Misterium, by się wydarzało, potrzebuje czcicieli. Atomów rozpędzonych w szaleńczym ruchu ku czemuś większemu niż one same. Nic nie łączy kobiet tak, jak wspólne rytuały. Każdy początek zwiastuje koniec, jak się mu z bliska przyjrzeć. Niewinna szarada staje się niebezpieczną grą. Kobieta, która kocha, nie da się zwieść. Ustąpienie pola jest w istocie taktycznym posunięciem. Pozycja starszej kobiety wobec młodej kochanki męża jest pozornie skazana na porażkę, ale ona wie, że najskuteczniejszą obroną jest atak. Używa języka, pionków i terytorium, w które wlała swoją duszę. Maja jako obca jest chroniona, rozumie słowa, czyta z kontekstu, jednak nie mając pełnej perspektywy, mnoży puste ruchy. Kobieta się cofa, by zrobić rywalce miejsce. I jest gotowa cofać się, aż ujrzy strach w jej oczach. Jak bowiem uda się obcej unieść ciężar rytuałów, których nie zna, nie rozumie? Co ma do zaproponowania mężczyźnie ponad chwilową przyjemność? Szach i mat. Może Maja zorientowała się w subtelnych mechanizmach odzierania jej z tożsamości. Przecież brała udział w tym przedziwnym teatrze dusz. Czuła, jak milknące uśmiechy, gesty owijają ją ciaśniej warstwą nowej osobowości niby kimonem, które pewnego wieczoru otrzymała od swojego kochanka wraz z papierowym pudełkiem. Tak się odprawia konkubinę, pomyślała Maja. Służbowe polecenie przeprowadzki do Niigata nad Morzem Japońskim przyszło po kilku tygodniach mailem. Żadnego wyjaśnienia z ust mężczyzny, z którym sypiała przez rok. Połknęła żal, spakowała się. Cienka linia, różowa kartka. Dwa kolejne lata wsiąkała w nową organizację, życie towarzyskie wielkiego miasta. Opłacało się mieć kochanka, był zarazem opiekunem. Wybrała bez emocji, starszego od niej o 16 lat szefa działu prawnego. Wiedziała, że nie zakocha się w mężczyźnie o czerwonej twarzy, wypastowanych butach, z manierą drobiazgowego odliczania pieniędzy, zanim zapłacił. Szybko odsłonił choleryczną, namiętną naturę. Lubił bywać. Dwa wieczory w tygodniu spędzali w restauracjach i na przedstawieniach tradycyjnego teatru Nogaku. Z aktorką lokalnej sceny łączył go niegdyś burzliwy romans. Zauroczenie nigdy nie minęło. Wyznał jej to pewnej nocy. Pijany próbował dowieść swojej męskości, a tylko wybuchnął płaczem, jak dziecko. Zrobiła mu herbaty, zwyczajnie, zalawszy ekspresową torebkę wrzątkiem. Wysłuchała opowieści o menopauzie jego żony, windujących roszczeniach dzieci, zawodowej klatce, wyskokach aktoreczki, jak ją nazywał, dla której rzuciłby wszystko i łowił rybę przy domku na plaży, gdyby zechciała. Maja chłonęła każde słowo, wypowiadane w melodyjnym dialekcie z Okinawy, niemal już zanikłym. Niemal dotknąć cząstki elementarnej wielkiego dziedzictwa wydawało się jej doświadczeniem mistycznym. Koniec kruchej stabilizacji. Nie powinna wierzyć, że przyjęto ją jak swoją, że przynależy tam, gdzie rzucono ją jak kwiat, znów zastał ją nieprzygotowaną. Mężczyzna w chwili szczerości wyspowiadał się żonie, że ma w Maim przyjaciółkę, bratnią duszę raczej niż kochankę. i uruchomił domino decyzji, które choć dotyczyły życia dziewczyny, podejmowane były poza jej zasięgiem. Kobieta zniesie piękno drugiej wyniesione nad swoje, ale nie przebaczy serca czulszego niż własne. Zestaw do parzenia herbaty i pudełko zawinięte w ręcznie malowany pergamin przyszły pocztą, wraz z miesięczną odprawą. Przeliczyła, przełknęła. Spakowała podarki i nadała paczką na adres w kraju. Czysta linia, czerwona kartka. Przeżyła przypadkowy seks z kolegą z działu księgowego. Na pocieszenie, a może by zatrzeć ślad relacji, których nie umiała osądzić. Powinna wiedzieć, że ciąży ku końcowi. Jeśli by zbadać kulturę tak jak materię, obrać ją z połączeń ze światem, wyizolować cząstki elementarne w laboratorium, wykaże, zależnie od stopnia nieuporządkowania układu, odpowiednią wartość entropii. Systemy monolityczne posiadają właściwości układów uporządkowanych o odpowiednio niskiej entropii, ale i one mają tendencję do przechodzenia w stan rozproszenia, dysharmonii. Kultury nie sposób zamknąć. Przekonała się o tym Japonia, która zmuszona została do otwarcia się na świat w drugiej połowie XIX wieku, po ponad 200-letniej dobrowolnej izolacji. Kultura tworzy się na styku piramid cząstek elementarnych, przeobraża i krystalizuje w zderzeniu z obcymi elementami zapruszającymi ją. W przełomowych stadiach wchodzi w fazę chaosu, by odrzucić co zbędne, okrzepnąć. Gotowa lub nie do stawienia czoła otaczającej ją rzeczywistości. O wyjeździe Mai z Japonii nie zadecydował przypadek, a przesąd. Głęboko zakorzeniony lęk przed słowem określającym liczbę 4, brzmiącym jak śmierć. Nie sposób znaleźć czwartego szefa ani kochanka w kraju, w którym nie świętuje się czwartych ani pochodnych czwartym urodzin. Nie oznacza czwartych i pochodnych czwartym pięter budynków. Ciągnęło ją jeszcze do Tokio, Kobe i Sendai. Ostatnie znane jako miasto drzew. Stolica gorących źródeł i rękodzieła znajdowała się w prefekturze Miyagi w północno-wschodniej części wyspy Honsiu nad Oceanem Spokojnym. Pamięć Mai, karmiona wyobraźnią i bajkami, jak ukochany Pinokio, szukała wspólnych znaczeń. Drewniany chłopczyk, ożywiony miłością lalkarza, wyruszył w świat i wyzbywał się sęków wraz z przygodami, aż powrócił do domu jako nowe stworzenie. Echo tej historii drgało w Mai, jakby poza jej świadomością, niczym głosik robaczka świętojańskiego. Była pusta. Czuła, że ominęło ją w życiu coś bezcennego, co nadałoby jej kształt. Nie wiedziała co. Może nazywanie dobra dobrem, a zła złem. Pinokio stał się chłopcem z twórczą mocą ojca i za sprawą wyborów, których dokonywał. Uciekał, błądził i stawał się sobą wewnątrz kultury, która jeszcze uczyła, jak odszukać ziarna prawdy między goździkami konkolu. Ostatnie dni w Sendai Maja spędziła między stoiskami targowymi. Oglądała, dotykała drewniane lalki bez kończyn o cylindrycznych kształtach. Używano ich do masażu w uzdrowiskach oraz sprzedawano jako pamiątki. Ich sława dorównywała rosyjskim matrioszkom. Brała do rąk świeżo wystrugane figurynki. Pachniały grabem, klonem, kamelią japońską. Potrzebowały tylko farby, warstwy lakieru, by stanąć na sprzedaż na jarmarcznej półce. Gładziła zarys główek, oglądała z każdej strony, doszukując się kończyn. Wybrała tę, która pasowała do jej dłoni jak ulał. Wybrała kolory stroju. Patrzyła, jak rzemieślnik zręcznie nanosi je na wytrawioną powierzchnię. Odstawił lalkę, by wyschła. Maja patrzyła, jak drewno nasiąka farbą, a potem jak stygnie na niej lakierowana powłoka. Czy da się odczyścić pomalowaną wcześniej lalkę do żywego drewna? Zapytała, ale rzemieślnik nie zrozumiał, o co jej chodzi. A po co? Nie opłaca się. W tym czasie strugam dwie nowe. A taką tradycyjną, co ma stoję więcej lat, odnowiłby pan? Takie to tylko w muzeum albo u kolekcjonerów. Mają swoje sposoby na konserwację. Się kolorów nie zmienia. Mówią, że to już nie to samo by było. Drewno kruche, nie wiadomo gdzie przechowywane, a i stare farby inne. Jak się drewniak napije, to trudno je zetrzeć, bo się połamie i już nie odratujesz. Wróciła do kraju z kolekcją kokeshi. Pozornie osobne, dopiero jako zbiór przedstawiały wartość. Wyniosła matrona w kimono w kolorze sakura, prezent od państwa Kombo, zebrała wokół siebie wianuszek figurek. Mówi się, że lalka nie lubi być samotna, a przyciąga kolejne. Zupełnie jak dusza zamknięta w przedmiocie, porusza umysłami właścicieli według swojej woli. Ulice zasypane były śniegiem po kostki, a lekki mrozek utrzymywał kształt dendrytów na dłuższą chwilę po tym, gdy lądowały na dłoni. Płatki wirowały i opadały pod swoim ciężarem. Każdy poszarpany kształt przechodził w fantazji Mai w zdarzenia i stany samopodobne, nieskończenie złożone. Nie oswoiła się jeszcze z widokiem za oknem, ani z twarzami ludzi o oczach stawiających pytania wprost, bez ceremoniału milczenia. Tęskniła za oceanem, melodią języka, który wciąż dźwięczał jej w uszach. Przechyliła czarkę z resztą zielonej herbaty. Podeszła do szklanej gabloty. Lalki uśmiechały się do niej. Stała przed nimi jak przed lustrem, z rękami splecionymi za plecami. Kołysała się, kiwała głową, zaśmiała się szczerze, dziko, do płaczu. Drętwiała. Gdyby mogła zakląć się w kawałek drewna, rozszczepić na tworzące go cząstki elementarne i jakoś na powrót poskładać, byleby tylko ktoś ją kupił, posiadł, umieścił w brustaszy. Nie umie używać wolności ten, kto jej nie pragnie. Na wystawie sztuki orientalnej wessał ją obraz dziewczynki pogrążonej w półśnie, choć świadomej, że jest obserwowana. Przerzuciła nogi przez fotel. Bawi się kokeshi. Lalki tworzone są do zabawy. Tak było i będzie, pomyślała Maja. Nigdy nie uwierzyłam w siebie. Życie toczyło się obok, przeze mnie. Opływało jak strumień gałąź, zanurzoną w błogim śnie. Nigdy nie wziąłem odpowiedzialności za plamkę światła na pejzażach moich dni. Szłam tam, gdzie mi kazano, nie mówiłam prawie nic. Myśli dzikie, niepoprawne, te pachnące majakami, zamykałam we wnętrzu dłoni. Te wiązałam za plecami. Żyć jak kwiat popchnięty wiatrem, ptak co skrzydeł nie rozłożył, córka co nie znała ojca, ją pijany lalkarz stworzył. Rubestaneset, 30 stycznia 2022 roku. Olga Bartnik.
Tak. To było opowiadanie Olgi Bartnik, Kokeshi. Stanowczo opowiadanie, które nie pozostawia obojętnym. Chciałem to powiedzieć tak bardzo neutralnie, ale powiem nieneutralnie. Ono naprawdę może stać się takim opowiadaniem, które gdzieś tam przynajmniej niektórym osobom, chyba to dobrze powiem, zryje banie. No może. W każdym razie ono nie przez to, że jest jakoś tak specjalnie mocne, ono po prostu psychologicznie jest takie, że No zazdroszczę po prostu autorce, no co tu mówić, jak to jest między pisarzami, no jeden drugiemu zazdrości, że nie umie tak jak tamten, no to ja gdzieś jakiś taki rodzaj zazdrości zaczynam odczuwać, patrząc, słuchając autorów, którzy gdzieś tam się w planie pokoleniowym pojawiają. I ja myślę, że dostaliście Państwo dzisiaj krótką próbkę tego, co znajdzie się w czwartym tomie. Kolejna próbka już w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu również pojawi się ABW, bibliotekarium wakacyjne za 2 tygodnie. Tak jak powiedziałem w poprzedniej audycji bibliotekarium, zajmiemy się polskim kryminałem polskiego autora, który w dodatku tenże kryminał, nie autor, dzieje się w czasach PRL-u. No, w końcu data zobowiązuje, proszę Państwa, bo to spotkanie odbędzie się 22 lipca. No to naprawdę kryminał dziejący się w PRL-u jak najbardziej tak. Co więcej, autor tychże kryminałów, o których będziemy rozmawiać, jest również poetą, twórcą poezji. Tej poezji próbkę również Państwo dostaniecie. Myślę, że wieczór będzie niezwykły, bo wiecie Państwo, kryminały to jest zawsze taki rodzaj literatury, który pobudza, no nie bez przyczyny, tak intelektualnie również pobudza, ale nie tylko, bo nie bez przyczyny kryminały są popularne. W kraju, w którym czyta się jednak nie za wiele, to oczywiście są różne polemiki, bo jedni twierdzą, że wcale nie jest tak źle, drudzy mówią, że jest fatalnie. Jeśli chodzi o sprzedaż książki, to w ostatnim półroczu ona pikuje w dół i mówią o tym zarówno duże wydawnictwa, jak i małe wydawnictwa. Ewidentnie to w związku z problemami finansowymi, gospodarczymi, ale ewidentnie sprzedaż książek spada. No tak, ale nie o tym, nie, teraz nie o problemach, tylko raczej o tym, że powiedziałem, że kryminał wzbudza emocje. Owszem, a kryminał, który dzieje się w PRL-u, u bardzo wielu czytelników wzbudza również nostalgię. I to nie chodzi oczywiście o taką nostalgię, że człowiek łezkę ociera, jak było pięknie w czasach PRL-u, bo nie było pięknie. Natomiast to jest najczęściej nostalgia, tęsknota za młodością, bo jeśli to nawet był przaśny PRL, to młodość zawsze jest piękna i zawsze się za nią w jakimś tam stopniu tęskni. Nawet będąc zadowolonym ze swojej teraźniejszości, to paradoks, proszę Państwa, PRL jako miejsce, do którego się tęskni. No, przyznam się, że w czasach, kiedy dzieją się kryminały naszego gościa, który odwiedzi nas za 2 tygodnie, żyjąc w tamtych czasach, w życiu bym nie przypuszczał, że można tęsknić, za nimi tęsknić, kiedyś może zatęsknić. Okazuje się, że upłynęło trochę lat i sam czasami chętnie sięgam po te kryminały. Co więcej, ja oczywiście sięgam po te kryminały w sposób wredny, bo ja się głównie zajmuję w tych kryminałach wyszukiwaniem tego, co się nie zgadza. Ponieważ żyłem w tych czasach, to mogę tam sobie trochę podrążyć i poszukać rzeczy, które tam nie do końca są takie, jak były. U niektórych autorów to rzecz nagminna, u innych mniej. Ja uważam, przynajmniej po lekturze pierwszej z książek naszego gościa, który, tak jak powiedziałem, będzie u nas w audycji za 2 tygodnie, dochodzę do wniosku, że autor się bardzo pilnuje. Zobaczę, jak będzie z drugim tomem jego opowieści. Może tam coś znajdę. Ale żarty na bok, tak naprawdę bardzo serdecznie Państwa na tę audycję 22 lipca zapraszam, podobnie jak zapraszam Państwa na ABW za tydzień, już mi się zaczyna to mylić, to widzicie Państwo najwyższy czas, żebym jednak kończył, czas wakacyjny pozwoli się być może zregenerować umysłowo. W każdym bądź razie zapraszam za tydzień, porcja kolejnych naprawdę ekscytujących opowiadań z tomu Rubieże Rzeczywistości 4, antologia, która pojawi się na rynku jesienią. Jeszcze z wydawcą nie rozmawiałem, czy to będzie wczesna, czy późna jesień, ale zdecydowanie przed świętami. Dobrej nocy, życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia za tydzień.
A mówił to słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz ABW Marek Żelkowski. Audycję, jak zawsze, technicznie obsługiwał Marek Sankiewelius, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu oraz oczywiście Bóg Radio. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w ABW już za tydzień, no i w tym normalnym bibliotekarium na żywo już za 2 tygodnie.
Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl